Piotrze, masz ochotę może na muszynę?
Daj.
Lokalna woda, dlatego że jesteśmy w miejscowości Muszyna lub tudzież Muszyna Zdrój.
Jesteśmy w Muszynie, ponieważ jeden z nas, a dokładnie ja, jest w sanatorium i wzmacnia kręgosłup przed sezonem.
Mieliśmy nagrywać w jakichś pięknych okolicznościach przyrody, ale niestety mamy taką...
Za oknem deszcz.
I zimno. Dlatego musimy nagrywać tu. Pierwsze mamy dla was jak zwykle trzy opowiadamy o trzech badaniach naukowych. Pierwsze badanie omawia wpływ miodu na profil lipidowy u ludzi.
A drugie o pszczołach miodnych, które mogą zaburzać strukturę i funkcjonowania sieci zapylaczy roślinnych.
Z kolei trzecie badanie to rola pszczelarstwa w wytwarzaniu towarów i usług artynomii biznesu Uniwersytetu Kraju Basków. Zapraszamy. Piotrze, no chyba to jest trzecie badanie z kategorii apiterapii, jakie omawiamy, i znów metaanaliza. Wybieram te metaanalizy trochę dlatego, że po pierwsze jest ich mało i jak jakieś się pojawia, to mnie zainteresowuje, a po drugie, jak już nieraz mówiliśmy, a jak ktoś się chce dowiedzieć, bo teraz już pewnie nie będziemy to omawiamy, dlaczego metaanalizy, no to prosimy, żeby się cofnął do którychś z poprzednich odcinków, ale powiem tylko pokrótce, no to są po prostu, omawiając jedne badania, zwłaszcza w tak skomplikowanych rzeczach, jak wpływ jakiejś wielu substancji z dodatku różnorodnych, bo każdy miód jest inny na organizm ludzki, potrzeba analizy właściwie setek badań, żeby coś z tego wyciągnąć. I dlatego...
Tak, i wtedy można wyciągnąć wnioski, chociaż tutaj te wnioski będzie trudno wyciągnąć.
Jak zwykle.
jak zwykle, ale tym razem jeszcze chyba trudniej. Aha. Bo czasami niektóre badania odbywają się w jakichś porównywalnych warunkach, a tutaj wzięto tak naprawdę wszystkie badania kliniczne, wszystkie, które się ukazały, opublikowane, opublikowane po angielsku, w których zgłaszano zmiany markerów lipidowych po spożyciu miodu.
Tak, bo jest w ogóle taka narracja i można ją spotkać w internecie. Nie wiem, czy się spotkałeś z tym, że nawet pszczelarze zalecają spożywanie miodu w kontraście do spożywania cukru, na przykład dla osób z problemami z insuliną, czyli także z cukrzycą.
Tak jest, ale autorzy tego badania przywołują jedno z takich, gdzie... Gdzie spożywanie miodu w sposób ciągły u osób właśnie z cukrzycą spowodowało poprawę tych wskaźników lipidowych.
Właśnie, bo też od razu powiedzmy, że to jest w artykuł w poważnym czasopiśmie, czyli British Journal of Nutrition, czyli w czasopiśmie, które specjalizuje się w dietetyce, w odżywianiu. I jaki często problem z takimi badaniami cząstkowymi, i ja je na przykład w polskim piśmiennictwie wielokrotnie widziałem, jest taki, że badania trwają kilka dni, albo ktoś tylko raz przyjmuje miód jednorazowo i badają po prostu mu krew, czyli ten profil lipidowy tuż po spożyciu, albo na przykład
tu piszą o 80 minutach po spożyciu, żeby sprawdzić, jak organizm zareaguje.
Tylko że niektóre z tych badań trwały kilka tygodni, które tutaj są mówione. To jednak jest zupełnie co innego.
No ale to po prostu jest rozrzut w badaniach, które zostały przeprowadzone.
Ale może nie przychodźmy tak od razu do wyników, tylko jeszcze troszeczkę metodologię. No więc oczywiście poszukano nie będę wymieniał, bo to są znów podobne bazy danych, chociaż może wspomnę, że między innymi w bazie danych Cochrane wyszukano te artykuły, czyli jedna z takich ważniejszych baz danych, jeżeli chodzi o medycynę. No i ile po przefiltrowaniu przez
było tych badań 23 po przefiltrowaniu.
Czyli nie tak dużo, jakby mogło być.
1109 osób. Ale 1109 osób to też nie tak zupełnie mało.
No i te problemy, o których mówisz, które napotkali naukowcy. Czyli tak, owszem, część badań miało randomizację i to jest na plus. Można powiedzieć, że przez to charakteryzowały się niskim ryzykiem błędu statystycznego, ale z drugiej strony znów podkreślali to, co przy poprzednim naszych apiterapeutycznych badaniach, heterogeniczność. Już mówię, bo to takie przemądrzałe słowo. Chodzi o to, że te badania są coś więcej niż zróżnicowane, czyli niekompatybilne, w różnych warunkach są przeprowadzane, różne rzeczy tam są badane, ciężkie do porównania. I to jest pewna trudność i to powoduje, że wnioski nie mogą być jednoznaczne, między innymi.
To prawda. No i prawda jest też, że jeżeli chodzi o wnioski z tych wszystkich badań, to jednak nie stwierdzono zarówno cholesterolu całkowitego, jak i trójglicerydów, jak i LDL.
LDL, czyli tego, który często odpowiada za schorzenia na przykład związane z sercem, tak? Czyli LDL, ale to, co się teraz często... Wiem, bo sam badałem to. Ważne są też proporcje pomiędzy LDL-em a HDL-em i oni i też brali to pod uwagę tutaj. I rzeczywiście można by powiedzieć, że faktycznie wyszło im tak, chociaż podkreślałem, że dowody na to są słabe.
Tak.
Użyli na słowa konkretnie umiarkowane. Wyszło im, że rzeczywiście miód nie wpływa. Czyli jest, można powiedzieć, neutralny. Mhm.
I oni mają świadomość, że miód może zapobiegać otyłości, zmniejszać poziomy markerów lipidowych, może zapobiegać cukrzycy, ale te badania, które oni wzięli pod uwagę, tego nie potwierdzają. Przy czym nie ma dobrych badań na dużej próbie pod takim kątem, a tak naprawdę one by nam się przydały.
Ale jedna ważna rzecz, to co powiedziałeś jest ważne dla osób zdrowych, czyli takie, które mają zwyczajową, normalny metabolizm. Natomiast może powiedzmy, bo to jest ważne, że korzystne działanie miodu zostało słabo potwierdzone u pacjentów z cukrzycą i wymaga dalszych badań. To jest takie zdanie, które może nam zapalać gwiazdkę ostrożności przy tym, żeby zbyt łatwo nie polecać miodu osobom z problemami.
Trzeba to uważności. Wiemy, że miód ma niższy indeks glikemiczny, dzięki temu może być na pewno pewniej spożywany niż cukier, ale...
To nie znaczy, że bezkarnie.
Ale to nie znaczy, że bezkarnie, oczywiście. No i jeszcze oni mówią o takich ograniczeniach, że w tych badaniach nie brano pod uwagę jakości miodu.
Aha.
Bywały nawet sztuczne miody.
Dokładnie. No, czyli właściwie w naszej nomenklaturze europejskiej właściwie nie miód.
To nie jest miód, tak. Poza tym badano tylko członków krajów wschodnich. Aha. Tam jest dużo Polinezji, dużo Azji południowo-wschodniej i w naszym regionie może się to zachowywać inaczej.
Ludzie są zróżnicowani ze względu na typy etniczne, płciowe, wiekowe.
I czego jeszcze nie brano pod uwagę? Całkowitej diety uczestników tego
Właśnie,
badania.
To jest przecież ogromnie ważne. Mhm. Bo jeżeli ktoś ogólnie nadużywa na przykład cukrów prostych i do tego jeszcze, brzydko mówiąc, dowali miód, no to może być zupełnie inny skutek, jeżeli w sposób umiarkowany go spożywa, prawda?
Tak jest.
W ogóle umiar w dietetyce to jest chyba taki złoty środek.
Zgadzam się.
No nic. Taka ciekawostka, wydaje mi się, że warto ją znać i być ostrożnym w przekazywaniu jednostronnych, zwłaszcza porad
takich
lekarskich.
Takich pewnych na 100%.
Zwłaszcza porad lekarskich, przez nie lekarzy.
To prawda.
No cóż, przechodzimy do drugiego badania.
Przechodzimy.
No witaj Piotrze. Przechodzimy, słuchaj, do tematu, który już omawialiśmy kilka razy, właściwie do projektu naukowego, można powiedzieć, bardzo rozwijającego się, który bada relacje ekologiczne pomiędzy zapylaczami w chowie i w hodowli, głównie pszczoły miodnej, ale przecież nie tylko, bo są i czmiele, i są i inne pszczoły w innych regionach świata, i dzikich, tak zwanych dzikich zapylaczy, czyli głównie owadów zapylających, aczkolwiek nie tylko. No i kolejne badanie, które omawiamy z tego cyklu, mianowicie w którym wyszło, że pszczoły miodne zaburzają strukturę i funkcjonalność połączeń rośliny zapylaczy, czyli tak naprawdę wpływają na sieci zapyleń.
Zaburzają na pewno i zaburzają znacznie, tylko...
Czyli znaczy, że po prostu zmieniają.
Zmieniają.
Dlaczego wybrałem to badanie? Dlatego ono jest ciekawe, dlatego że uzyskano w nim coś, co jest normalne w eksperymentach fizycznych na przykład, natomiast ekolodzy często o tym tylko mogą pomarzyć. Tutaj mieli taką wyjątkową okazję.
Bo wzięto izolowany teren.
Dokładnie. Po prostu wyspę, jedną z wysp na
Teneryfach.
Tak. W normalnym stanie w ogóle nie ma wprowadzonych pszczół miodnych. W ogóle tam nie ma pszczół miodnych.
Tam nie ma w ogóle pszczół, one są tylko introdukowane.
I w jednym sezonie mieli okazję przebadać ten teren, kiedy nie było wprowadzonych pszczół miodnych, a w następnym sezonie pojawili się wędrowni pszczelarze.
W następnych dwóch sezonach, ponieważ jedną z roślin na tej wyspie, która kwitnie w dużych ilościach, są żmijowce i pszczelarze przywożą tam 2700 rodzin około, rok do roku,
Czyli jest to
żeby zebrać miód.
W porównaniu w sumie do wielkości tej wyspy jest to intensywna gospodarka wędrowna, tak to należy
powiedzieć. No jest bardzo intensywna, bo to jest 14 rodzin pszczelich na kilometr kwadratowy.
Czyli tak jak nasze, swoją drogą, mamy w Polsce takie zagęszczenia w rekordowych województwach. Czyli to jest naprawdę bardzo intensywne.
Tak, tak. To jest taki wjazd na chatę tym wszystkim owadom, że one rzeczywiście mogą mieć problem z pozbieraniem.
A swoją drogą mamy żmijowce
oczywiście.
W Polsce.
Oczywiście.
Tylko, że chyba nie są w stanie tak na tyle nektarować, żeby dać miód
towarowy. No nie ma ich na tyle. Nawet nie wiem, szczerze powiedziawszy, jaka jest ich wydajność.
Niewielka.
A tam w Parku Narodowym Teide na Teneryfie kwitnie ich dużo w pewnym momencie.
No i główna hipoteza. Główna hipoteza jest oczywiście taka, jak już możecie się, drodzy nasi widzowie i słuchacze, domyślić, jest to, że ponieważ pszczoły miodne jako bardzo duże zwierzęta eusocjalne i wprowadzone w takich masowych ilościach mają zdolność do monopolizowania rynku zapylania. I taka jest hipoteza, że po prostu ich wprowadzenie drastycznie zmieni tą sieć zapyleń. No i jaka jest metodologia?
Metodologia polega na obserwacji. Mamy rośliny, mamy zapylacze. Ile było łącznie zapylaczy badanych? To znaczy łącznie to jest, oni zebrali 23 100 prawie interakcji między zapylaczem a rośliną, 99 gatunków zapylaczy i 17 gatunków roślin.
W tym pięć modelowych roślin, które mogli porównać, bo one są też badane już w innych, no dość mocno przebadane w innych badaniach.
Między innymi.
Ale jak to robiono? Jak oceniano kryterium zapylenia? No bo czy ono jest skuteczniejsze, coś zaburzyło to zapylenie? Mianowicie za ocenę przyjęto liczbę uzyskanych nasion i ich masę. Mhm. Bo mogłaby być taka sytuacja, że będzie więcej nasion, ale one będą drobniejsze, dlatego że na przykład mniej pyłku przeniesiono.
Ale też oczywiście odwiedziny, bo tu też było ważne, te wykresy, bardzo fajne wykresy, które oni wytworzyli, polegają właśnie na tym, jak owady odwiedzały rośliny zarówno w tym roku, kiedy pszczół nie było, jak i w tych latach, kiedy pszczoły były. I to, co można stąd zobaczyć, to, że w tych latach, kiedy pszczoły były, zdarzyło się, że w jednym roku nie spotkano 9 z tych 99 gatunków dzikich zapylaczy, a w drugim roku, to jest kolejno, 2007 pszczół nie było, 8 i 9 były. I w 2009 z kolei nie stwierdzono 13 z tych gatunków zapylaczy, nie zaobserwowano ich. Więc rzeczywiście można uznać, że jest to jakiś wpływ. No oczywiście to, że nie zaobserwowano, to nie znaczy, że ich tam nie było. Pszczoły nie spowodowały, że te gatunki wyginęły.
Tak, bo one się po prostu. Wiem, jaka będzie krytyka tego badania, bo spotkałem się z tym. To znaczy, bo w tej grupie niedowiarków, czyli inaczej niedowiarków, że pszczoły miodne są w stanie jakoś negatywnie wpływać na te obszary, które na przykład chcielibyśmy chronić. No więc będzie taka krytyka. No to powinno być kilkanaście razy robione, no bo okej, była taka wyspa, na której można było to łatwo zmierzyć, ale co, dwa lata, to tak jak mówisz, on mogły na przykład nie być, tych zapylaczy kilku mogły nie być, bo poprzedniego
sezonu... z różnych powodów, tak.
Była gorsza pogoda i tak, więc i tak by ich nie było, więc to nie można nic tutaj powiedzieć. No więc tutaj musielibyśmy trochę się odwołać w ogóle, na czym polega nauka tutaj, prawda? Na zbieraniu po prostu cząstkowych badań i uogólnianiu i jednocześnie uszczelnianiu.
Tak, no nie sposób tego badania w ten sposób akurat krytykować, jak mówisz, ja przynajmniej znaczy, się tego nie podejmuję.
Ty nie, ale sposób jest, bo spotkałem się z czymś takim.
Tak.
Tylko no, mówisz, że nie jest to dobry sposób.
Tylko tak? To nie jest dobry sposób. No widzimy, że jeśli chodzi o właśnie te żmijowce, to pszczoła miodna zmonopolizowała rynek absolutnie. I
czy to jest ten czerwony?
To jest ten czerwony.
A widzisz, bo ja
ten czerwony,
mówię,
gruby pasek to jest właśnie
dlatego jest takie grube połączenie pomiędzy pszczołą miodną a żmijowcem.
Dokładnie. I tam brakło tak naprawdę miejsca na inne zapylacze, brakło tego nektaru, bo pszczoły wyssały wszystko i...
Już mówię, jaki może być problem, o czym oni też piszą. Mianowicie tak, na czym polega trochę to monopolizowanie, bo pszczoła miodna jest generalistką, potrafi się zbierać i de facto też później żywić, między innymi swoje larwy, wielką ilością różnych pyłków i nektarów zresztą też. Natomiast są takie pszczoły, one są na przykład, czasami są nieliczne, czasami są małe, a nie tylko pszczoły, także inne zapylacze, tak, które są tak zwanymi specjalistkami, czyli ich byt zależy tylko od jednej rośliny. Czyli to jest jeden czynnik, czyli pszczoła miodna, ponieważ zostanie tam wwieziona w masowej ilości, może po prostu zmonopolizować ten rynek i ta inna pszczoła, krótko mówiąc, pszczoła miodna i tak się później dożywi innymi jeszcze gatunkami, a dla niej akurat w momencie, kiedy ona się pojawia, bo jest dostosowana do tego, do tej rośliny, nie ma jej, albo jest jej bardzo mało. Znaczy jest, tylko jest wytrzebiona z pyłku. Natomiast jeszcze jest druga kwestia, taka, że pszczoła miodna, zauważ, ma obnóża. Jest bardzo dobrze dostosowana do bycia generalistką, dlatego że...
Wielkich ilości pyłek.
Tak, ale o co chodzi? Pyłek zebrany w obnóża, czyli zlepiony śliną pszczół, jest już niezdolny do zapylenia roślin. Czyli można by powiedzieć językiem ekonomicznym, że pszczoła miodna eksploatuje rośliny bardziej niż inne zapylacze.
Aha.
No, dlatego ma zdolność do monopolizowania.
No, tak.
No i wydaje się, że to badanie jest jednym z potwierdzających, przynajmniej w tym krótkim okresie, a jednak dłuższym niż, bo czasami już omawialiśmy chyba takie badanie, że tylko po prostu zbierano przez na przykład okres, nie przypatrywano się, jak to się zmienia w sytuacji.
Tak, tak było chociażby w tych sadach, gdzie...
Po prostu zbierano i już.
Gdzie dzikie zapylacze zastępowały pszczoły miodne, które uciekały na rzepak.
Tu jednak mamy eksperyment, można powiedzieć.
Tak.
Zero
jedynkowy. To jest zupełnie naturalny eksperyment, z którego naukowcy skorzystali, bo on się pojawił. Oni go nie zorganizowali, ale
jest, po prostu jest.
Tylko teraz tak. Jeszcze czego mi tu brakuje, bo oni we wnioskach oczywiście napisali, że pszczoły miodne wpływają znacząco na sieć, mogą ją zaburzać, upraszczają ją bardzo, a uproszczenie też jest negatywnym warunkiem. Z tym, że ja tu jeszcze widzę takie rzeczy, że na przykład zarejestrowano mniejszą liczbę nasion, bo mówiłeś właśnie, że badano poprzez te nasiona, mniejszą liczbę nasion i owoców, ale z kolei zarejestrowano większe te nasiona i owoce. Więc tak, wyniki tego badania pokazują, że zostało to zaburzone, ale czy my chcemy mieć większą liczbę mniejszych nasion i owoców, czy mniejszą liczbę większych?
No tutaj mi się włącza Kuba, filozof amator. Czy to dobrze, czy źle, to zależy od punktu widzenia. Jeżeli weźmiemy punkt widzenia na przykład towarowy, to być może dobrze,
to dobrze
z punktu widzenia pszczelarstwa, ale jeżeli z punktu widzenia konserwatorskiego, czyli ochrony przyrody, zachowania danego ekosystemu, który uważamy za ważny, żeby w jakiś sposób nim zarządzać i go zachowywać, to być może źle.
Być może
na przykład w parkach narodowych i tego typu obszarach być może nie powinno się wpuszczać albo do rezerwatów po prostu wędrownych pszczelarzy. Taki może być z tego wniosek.
No i jeszcze zwróćmy uwagę właśnie na tą ilość. 14 uli z pszczołą miodną na terenie, na której pszczoła miodna nie występuje. 14 tak. uli na kilometr kwadratowy.
Oczywiście. Bo będzie taka jeszcze, pewnie się pojawi krytyka, że nie może to dotyczyć Polski, dlatego że w Polsce pszczoła miodna jest rodzimym gatunkiem. Po pierwsze, mogę tutaj od razu dać zastrzeżenie, że większość rodzimego żeśmy jako pszczelarze troszeczkę wytrzebili, ale nawet pomijając to, to przecież to ma być tylko eksperyment zero-jedynkowy.
I zgadza się.
Który nam coś mówi.
Zgadza się. Na razie jeszcze nie wyciągamy wniosków.
Znaczy wyciągamy takie wnioski, o których mówią naukowcy, że należy być ostrożnym.
Tak, tak, to prawda.
I że ta hipoteza się... hipoteza potwierdziła.
I że należy sprawdzać to w innych warunkach.
I sprawdzamy. Dzięki.
I jedziemy dalej.
Piotrze, lecimy sobie...
Do Hiszpanii, do kraju Basku.
Do kraju Basku właśnie chciałem powiedzieć.
Nie może do Hiszpanii.
Nie bądźmy
separatystami.
Powiedzmy, że ja tutaj występuję trochę w roli separatysty, a ty tak, unitarysty.
Ty jako buntownik.
A ty unitarysty. Zdaje się, że tak się... Homogenizacja państwa chyba to jest taki termin.
Możliwe. Tak? Trochę jestem unitarystą w tym zakresie. Nie, Znaczy, nie byłbym chyba zwolennikiem oddzielania się.
Nie byłbyś zwolennikiem, żeby na przykład Ślązacy i Kaszubi mogli sobie w spisie napisać taką narodowość?
Jeżeli
tak czują?
Nie, jeśli tak czują, jeśli chcą, jeśli jakiś naród chce samostanowienia, to mu się to należy.
To nie jesteś unitarystą.
Ale nie wchodźmy w politykę, okay. Natomiast wolałbym, żeby oni tego nie chcieli, bo kraj funkcjonuje lepiej jako okay. Zjednoczony.
Nie wiem, co będzie, kiedy słuchaj. No, sam wszedł. Dobrze, dobrze. W każdym razie, dlaczego o tym powiedziałem? Dlaczego mam pewien sentyment do Basku? Dlatego, że interesuję się, swego czasu bardziej się interesowałem językami również i to jest język, który nie ma jeden z wyjątków, nie ma żadnego innego odpowiednika. Tak. Również wśród języków europejskich. To jest ewenement.
Nie wiąże się z żadnym językiem. Słowa są niepodobne do niczego. Odszyfrowanie słów napisanych na... Tam były takie znaleziska niedawno historyczne, gdzie trzeba było spróbować odszyfrować te słowa. Było to bardzo trudne.
Różne są hipotezy na ten temat. Mm-hmm. Z tego, co... to już może powiem. Ale... Może kogoś to interesuje. Jedną z głównych hipotez, nie wiem, jak ona teraz jest nadal główna, czy się utrzymała, było to kiedyś, że prawdopodobnie, oczywiście wiadomo, że to nie są Indoeuropejczycy, ale że to prawdopodobnie jest to efemeryda, bo pozostałość po dawnych kulturach megalitycznych, które jeszcze były neolityczne, przed Indoeuropejczykami.
Dobrze.
Taki off-top.
A tym razem rozmawiamy o roli pszczelarstwa w wytwarzaniu towarów i usług, wzajemne powiązania użyteczności środowiskowej, społeczno-ekonomicznej i społeczno-kulturalnej.
No i taki, można powiedzieć, artykuł właśnie społeczno-ekonomiczny. Co mi się w nim spodobało, bo na ten temat, bo wiesz, że ja lubię definiować pojęcia, to jak porządni naukowcy, na początku jest abstrakt, a później jest tło teoretyczne, baza teoretyczna i tam wyjaśniają, czym według nich jest pszczelarstwo. I to mi się spodobało i pozwólcie, że przeczytam. Pszczelarstwo to działalność rolnicza definiowana jako sztuka, nauka lub działalność gospodarcza polegająca na zarządzaniu pszczołami w celu produkcji miodu, wosku i innych produktów pszczelich do spożycia osobistego lub użytku przemysłowego. I jeszcze cytują inną definicję. Pszczelarstwo to technika hodowania pszczół w celach komercyjnych. Sprzedaż produktów lub usług związanych z zapylaniem, a także dla hobbystów w celach rekreacyjnych lub zarobkowych. Czyli zdecydowanie tu jest moim zdaniem rola rolnicza. Produkcyjno-rolnicza.
Mnie się tu bardzo spodobało nawiązanie do tej sztuki i nauki. Jakoś bardzo mi to współgra z tym. Ja w ogóle widzę, czytając ten artykuł, wiesz co mi się przypomniało, w kwestii nawiązania do roli kulturowej. Ja nie wiem, czy obecnie pszczelarz nie jest kimś takim w środowisku lokalnym, małym, jak kiedyś kowal albo szewc. Czy to nie jest ktoś, kto zajmuje się czymś innym niż wszyscy, ale czymś, co wszyscy inni uważają za jakieś szczególne? Czy to nie tak funkcjonuje pszczelarz obecnie, nie ten zawodowy, który ma kilkaset rodzin, tylko ten, który ma tam tych uli kilkanaście do kilkudziesięciu.
Widzisz, to jest jedna z możliwych interpretacji, bo na przykład oni czytują niejakiego Weleza, który zinterpretował inaczej, że jest to racjonalny wyzysk, celem, czy przynajmniej według definicji, celem którego jest zarządzanie w okresie kwitnienia w stanie dorosłości większością populacji pszczół miodnych, aby zmaksymalizować produkcję różnych produktów i usług wytwarzanych przez pszczoły. I teraz jakie to są usługi? Oczywiście mówią tutaj o zapylaniu, do którego są najczęściej wykorzystywane. Właśnie. Przynajmniej według tego nie przy okazji produkcji miodu, tylko w celu produkcji miodu. Tak. Jak oni to nakreślili przynajmniej. Czy wyszło im to na końcu, to później porozmawiamy.
Ale oczywiście z punktu widzenia pszczelarza, pszczoły zapylają w celu produkcji miodu. Punkt widzenia pszczelarza jest właśnie taki. A rola pszczoły w środowisku polega głównie na zapylaniu. Oczywiście my ją wyzyskujemy, nawet jeżeli mamy tylko kilka rodzin, jeśli zabieramy im część miodu, to jest to pewnego rodzaju wyzysk.
Właśnie. Tak? Wiesz co, to jest tutaj, nawet rozmawialiśmy już wcześniej, przygotowując się do tego odcinka trochę na ofie i ty mi mówiłeś, żebym tutaj zasygnalizował, że to słowo ma wymiar techniczny. Otóż ma, jest. Kiedy nie ma wyzysk? Wtedy, jeżeli są, załóżmy, bo tu w ekologii jest najczęściej o wiele więcej niż jedna strona, ale załóżmy, że modelowo są dwie strony. I chodzi o, jeżeli jedna strona pobiera coś od drugiej strony, ale oddaje w równorakich dobrach równowartościowego, no to nie mamy wtedy wyzysku. Jeżeli pobiera dużo więcej niż jest w stanie oddać, to mamy wyzysk. I jest to termin techniczny. Bo ty mówiłeś, że to może zostać źle odebrane. Ja natomiast zdarzyło mi się używać pojęcia, i sam tego sobie szczerze mówiąc mówię, które jest dużo bardziej pejoratywne. Nie będę wstydził powiedzieć, że zdarza się, że mówię, że jestem jako pszczela złodziejem miodu.
Okej.
Okay. Zgodzisz się, że jest to bardziej drastyczne.
Jest to bardziej drastyczne, ale umówmy się, że to też jest termin techniczny. No przecież pszczoły nie po to ten miód przynoszą, żebyśmy my im zabrali. Natomiast to jest artykuł, który mówi o pewnej roli. Więc te role są wręcz inne. Choćby z punktu widzenia korzyści, jakie mamy z pszczół, bo są tam korzyści dla środowiska, są korzyści społeczno-ekonomiczne i są korzyści społeczno-kulturowe. Dla środowiska no to mamy to zapylanie, mamy funkcję bioindykatora zdrowia środowiska. W kwestii rentowności społeczno-ekonomicznej no mamy produkty pszczele, mamy pszczoły jako takie. W kwestiach kulturowych, nawet samo pszczelarstwo jako hobby, które daje dużą frajdę i kulturowo jest właśnie postrzegane jako coś, co uspokaja, co powoduje przyjemne spędzanie czasu.
Tylko widzisz, trochę mi to nie pasuje do tego tła teoretycznego, bo dokładając do tego racjonalnego wyzyskiwania pszczół w celu maksymalizacji dochodu pszczelarza i świadczenia usług ekosystemowych, co niewątpliwie jest też takim technicznym, ekonomicznym, no moim zdaniem trochę dehumanizacyjnym, czy deanimalistycznym, jeżeli już ktoś by chciał być tutaj ścisły określeniem. Sami też mówią we wstępie, że pszczoły miodne i pszczelarstwo spełniają rolę dużego przedsiębiorstwa, którego same są menadżerami. Także ten artykuł moim zdaniem jest utrzymany w pewnym określonej teorii ekonomicznej, prawda? Konkretnie takiej, wydaje mi się, takiej, gdzie jednostki są postrzegane jako homo economicusy. W tym momencie można powiedzieć i to jest mój neologizm, apis economicusy, tak? Czyli jako po prostu takie nabyty same siebie działające racjonalnie ku zwiększaniu swojego dochodu, co jest jednocześnie, powoduje dobrobyt dla całego społeczeństwa. Wydaje mi się, że mamy już nie jestem tutaj oczywiście żadnym specjalistą, ale jest już sporo badań empirycznych, które dowodzi, że jest to zbyt zawężone, zbyt uproszczone postrzeganie i zarówno człowieka, i jako jednostki, i jako społeczeństwa, i jako grupy, ale można również to odnieść w stosunku do pszczół, bo nawet przecież niedawno omawialiśmy badanie mózgu larwy pszczoły. Jeżeli na przykład ludzie mają motywacje emotywne, to być może pszczoły, że koniecznie takie, ale nie muszą się kierować zyskiem z własnego przedsiębiorstwa. Więc zastanawiam się, czy całość tego artykułu nie jest, utrzymana w tym duchu, czyli że należy mieć to na uwadze po prostu.
No chyba jest utrzymana. Popatrz na ten wykres tutaj, gdzie pszczelarstwo jest pokazane w otoczeniu różnego rodzaju kapitałów, czyli kapitału naturalnego, kapitału ludzkiego, ekonomicznego, socjalnego i materialnego. Bo pszczelarz korzysta z pomocy innych ludzi, z ich pracy, ze środowiska korzysta z różnych materialnych elementów, chociażby z transportu, ale też z różnych pożyczek bankowych i źródeł finansowania, więc przypuszczam, że oni rzeczywiście w jakiś sposób oglądają się na stronę ekonomiczną całego tego środowiska, kto wie, być może z pszczołami.
Mówią o czymś takim, że, co ty też podkreśliłeś, zapylanie w dużej mierze jest taką niewidoczną, ale jednak korzyścią dla całego środowiska. I podkreślałem tutaj, że również ze względu na budowanie bioróżnorodności biologicznej. No więc jeżeli tak, no to też powinni wtedy zwrócić uwagę na inne gatunki, więc będę trochę pił do tego, co jeszcze przed chwilą omawialiśmy o tym nerwie. Natomiast oni mówią o tym tylko w jednym zdaniu. w jednym zdaniu, że doceniają także pracę wykonywaną przez inne zapylacze, ale jednocześnie sami wyjaśniają, że badając ten problem zwracali tylko uwagę na pszczoły miodne. Więc moim zdaniem jest to chyba pewna niekonsekwencja, jeżeli mają tutaj na myśli to środowiskowe oddziaływanie.
Albo niekonsekwencja, albo uproszczenie. Bo w konkluzji oni, tak jak powiedzieliśmy na początku, zajmują się różnego rodzaju użytecznościami, czyli środowiskową, społeczno-ekonomiczną i społeczno-kulturalną. Ale w konkluzji mówią, że ta środowiskowa i społeczno-kulturalna tak naprawdę powinna być podporządkowana społeczno-ekonomicznej, dlatego że tak czy inaczej da się wycenić. I w związku z tym patrzymy na to w sposób ekonomiczny, a w sposób ekonomiczny patrząc możemy przyjąć takie uproszczenie według mnie i mówić o rolach pszczelarza w społecznościach.
Tak, natomiast ja się będę trochę upierał, że oni tutaj podeszli od strony założeń jednej, to prawda, głównej, mainstreamowej, można powiedzieć, szkoły ekonomicznej. Są też szkoły tak zwane, bo sprawdziłem to sobie, nieheterodoksyjne. Innego typu. Czyli nie neoklasyczne po prostu. Więc być może na przykład naukowcy związani z innymi szkołami mogliby mieć trochę tutaj inne wnioski. Ja jako zwolennik ścierania ze sobą różnych teorii i byłbym zwolennikiem tego typu debaty. Może zresztą my ją sami omawiając innego badania kiedyś zrobimy.
Dobrze.
Nawet na pewno to zrobimy, bo jak wiesz, przygotowuję się do...
To rozmawialiśmy już na tym tyle razy, że na pewno to zrobimy.
Natomiast chciałem jeszcze zwrócić uwagę na jeszcze jedno. Nie, absolutnie. Mówię we wnioskach takich, w praktycznych implikacjach, że opieka nad pszczołami miodnymi stwarza potrzebę internalizacji efektów zewnętrznych, czyli którą można realizować, może wyjaśnisz ten termin nam za chwilę, przez różnego rodzaju ekopodatki na przykład i dotacje. Natomiast ja bym chciał uszczegółowić to, a co w przypadku, kiedy pszczelarz, który miałby takie coś dostawać, dokonuje eksternalizacji kosztów swojej działalności. Mhm. Czy działa on w sposób zrównoważony wtedy?
No to zależy, jak na to popatrzymy. Może działać w sposób zrównoważony, może nie, jeżeli wywozi swoje pszczoły na Teneryfę po to, żeby ściągnąć tam z kapitału środowiskowego maksymalną ilość korzyści i nie jest w stanie nic temu środowisku dać, no to myślę, że tutaj to mogę się jakoś do tego twojego punktu widzenia przychylić.
A jeżeli na przykład paszę do maksymalizacji reprodukcji pszczół miodnych drugiej półkuli na przykład, ściąga, dlatego że jest tańsza. To jest właśnie eksternalizacja kosztów chyba. Czy dobrze to pojmuję?
Nie wiem, czy tak, ponieważ wydaje mi się, że niekoniecznie eksternalizujemy to już w momencie, kiedy pszczołom na zimę podajemy cukier bez względu na to, skąd on został wzięty. Gdybyśmy nie dokonywalibyśmy tej eksternalizacji, według mnie, gdybyśmy zostawiali pszczołom miód na zimę. Chyba tylko wtedy. A czy... Pasza jest...
Nie, no bo zrównoważenie pszczelarstwo byłoby bardziej wtedy, kiedy moim zdaniem by na lokalnym rynku ten produkt w postaci na przykład cukru próbował ten pszczelarz kupować.
Myślisz?
No tak mi się wydaje, bo wtedy by coś zwracał do po prostu lokalnego rynku.
Ja proponuję, żebyśmy się przygotowali do takiej rozmowy na kiedy indziej, bo chyba nie czuję się gotów w tym kontekście. W kontekście roli pszczelarza w społeczeństwie.
No trochę o tym jest ten artykuł, dlatego do tego nawiązuję. Natomiast jeszcze jedna uwaga, Piotrze. Było tam powiedziane, że pszczelarstwo jest takim racjonalnym wyzyskiem pszczół. No tak. Była tam też uwaga, że no dokonywane w celu maksymalizacji dochodu pszczelarza. A taka ciekawostka, na czym oni sami zwracają, w trakcie pandemii, zresztą znany dość przypadek, w trakcie pandemii COVID-19 doszło, nie wiem czy pamiętasz, do spontanicznego wzrostu, można powiedzieć, czyli po prostu zahamowania wzrostu gospodarczego globalnie również. Mhm. Ja oglądałem takie wykresy, jest rzeczywiście wtedy wahnięcie. I oni piszą, że przyniosło to pozytywne skutki dla pszczół miodnych i pszczelarstwa. Czy to nie jest wewnętrzna sprzeczność?
Dlatego nie sądzę, że warunki były szczególne. I sama ta pandemia spowodowała nietypowy wzrost popytu na produkty pszczele. I tutaj
oni nie piszą dlatego, że był mniejszy, tylko dlatego, że nastąpiła poprawa jakości powietrza, ograniczenia śmiertelności owadów w wyniku uderzenia pojazdów, no i faktycznie zwiększone zapotrzebowanie na miód.
Ale
wtedy pszczelarze, wtedy po prostu, jeżeli maksymalizacja dochodu ma być racjonalnym działaniem, no to tu się okazało, że zmniejszony wzrost spowodował pewne pozytywne skutki.
Zgadza się, może nie zawsze, ale nie jesteśmy w stanie, chyba gdybyśmy chcieli tym sterować, nie jesteśmy w stanie znaleźć takich warunków, w których możemy to w jakiś sposób powtórzyć. Czyli ograniczyć się po to, żeby na tym zyskać.
Okay. Czyli uważasz, że globalny wzrost dokonuje się spontanicznie, a nie jest sterowany, tak?
Tak, to znaczy oczywiście warunki tego wzrostu są sterowane jak najbardziej, ale nigdy nie mają wpływu według mnie na całość, więc sam wzrost jest spontaniczny. Tak uważam.
No a co w takim razie na przykład z generowaniem na przykład innowacji w pewnych rynkach i tak dalej. Przecież to jest wynikiem, może być dotacji na przykład i tak dalej.
Generowanie innowacji.
No albo chociażby, powiem ci teraz, jeśli chodzi o samochody, chociażby nacisk głównych producentów aut benzynowych, żeby spowalniać innowacje w zakresie innego paliwa, o czym troszeczkę wspomniałem odnośnie szkodliwości oparów. Które wpływają również na zanieczyszczenia produktów pszczelich.
No przecież... Zgadza się. Wiesz co, nie za daleko trochę odchodzimy od tego artykułu. Ja
dyskutuję po prostu z twoimi tezami, Piotrze, które wypowiedziałeś na temat spontaniczności i sterowalności.
Odpowiedziałem na pytanie. Słuchaj, to... Zaplątałem się i nie skończymy tego w ten sposób.
No trudno, widocznie będziemy kontynuowali w innym odcinku. I tak, dzięki ci za rozmowę i za możliwość wymiany z tobą zdań, co zawsze sobie bardzo cenię. I mam nadzieję, że wam również się to podoba. A, i zgasła moja jedna kamera, to już najwyższa pora.
Żeby
skończyć.
Zobaczymy się w następnym odcinku.